Siema, to już szósty odcinek, tak mi się wydaje, ale pierwszy z wideo. Jeśli słuchaliście ostatni odcinek, to wiecie, że uczę się montować i filmować, przez co ciągle mam ochotę to robić. Więc jeśli nie dodałbym tutaj tej warstwy wideo, to ten odcinek pewnie by nie powstał. A dzięki temu, że powstał, porozmawiamy dzisiaj trochę o napiwkach, Falloutie, którego udało mi się wreszcie w tym tygodniu skończyć. Spojrzymy też na jeden z najgorzej ocenianych filmów Romana Polańskiego i zastanowimy się, czy rzeczywiście jest takie słaby. No, a teraz intro. Na początku, jeśli pozwolicie, to nawiążę do ostatniego odcinka, w którym opowiadałem wam o uczelnianych wyborach samorządowych, w których bierze udział mój znajomy. Tak się zdarzyło, że w ramach kampanii nakręciłem mu kilka filmików, które myślę, że mogły mu bardziej pomóc niż zaszkodzić, bo dostał się do samorządu z najwyższą liczbą głosów. Więc bijemy brawo Bartkowi i może w przyszłości zostanie wybrany na dyrektora wielkiej korporacji. Miejmy jednak nadzieję, że będzie wtedy umiał trzymać język ze zębami, czego nie potrafi były dyrektor Blizzarda, amerykańskiej firmy tworzącej gry. Ale nie byle jakie gry. Blizzard został założony w 1991 roku i od w zasadzie początku swojego istnienia robił takie hity jak StarCraft, Diablo czy World of Warcraft. Cechą wspólną gier Blizzarda są najczęściej ich ceny. Bo żeby zagrać takiego WoWa, no nie dość, że musimy co roku wydawać około 200 zł na dodatek, to dodatkowo co miesiąc musimy płacić subskrypcję, dzięki czemu do gry możemy się w ogóle zalogować. To jednak oczywiście nie wszystko, bo w grze znajdziemy dodatkowe mikropłatności, które może nie tyle ułatwiają rozgrywkę, ale są jednak kolejną próbą wyłudzenia pieniędzy z portfeli graczy, którzy na tą grę ładują już od dobrych 20 lat, miesiąc w miesiąc, no, spory hajs. Myślę, że to jest cały potrzebny background do tego, żeby w pełni zrozumieć komizm sytuacji, w której znalazł się były dyrektor wspomnianej firmy. Bo słuchajcie, Mike Barra, kiedy przestał już zarządzać tak wielkim korporacyjnym molochem, znalazł w końcu czas, żeby samemu pograć w gry. Nie uwierzycie, jak wam powiem, że bardzo mu się to spodobało, tak bardzo, że stwierdził, że podzieli się z całym światem swoim pomysłem. W luźnym tłumaczeniu stwierdził on, że gry, w które bardzo mu się dobrze grało, no zasługują na trochę więcej pieniędzy niż te przykładowe $70 wydane na premierę, więc chciałby jeszcze na koniec gry dostać opcję do wsparcia twórców napiwkiem, $10-$20, no bo zdecydowanie należy im się. To wcale nie jest pomysł, który szybko stałby się nadużywany przez wydawców, no i nie oszukujmy się, twórcy z takich napiwków nie zobaczyliby ani grosza. Mike zapomina też o jeszcze jednym istotnym szczególe. Gry to jest często główne źródło dochodów firm, które tworzeniem gier się w ogóle zajmują, ale często takie firmy tworzą merch, dzięki czemu możemy wesprzeć ich, po prostu kupując produkty związane z marką, która nam się podoba, czy z grą, która nam się podoba. Bo wiadomo, nie kupicie przecież merchu z pierwszej lepszej gry dopiero jak ta gra naprawdę przypadnie wam do gustu i spędzicie w niej trochę czasu, to zdecydujecie się na jakiś frykaśny gamingowy nadruk na swojej koszulce. Temat napiwków bardzo poruszył gamingową społeczność, która i tak nie ma łatwo, bo ciągle musi zmagać się z coraz to wyższymi cenami za gry, za którymi wcale nie idzie jakość. W jednym z moich ulubionych podcastów, Rocky Borys, przy okazji tego tematu, prowadzący wymienili się spostrzeżeniami a propos napiwków płaconych w knajpach czy restauracjach. Tak się składa, że mogę dodać tutaj swoje 3 grosze, bo przez 2 lata byłem menadżerem baru i między innymi za podział napiwków odpowiadałem. Musiałem więc rozkminić, w jaki sposób zrobić to tak, żeby nikt nie poczuł się pokrzywdzony, a jednak każdy, kto na to zasłużył, otrzymał po prostu jakąś nagrodę. Pamiętajmy jednak, że dyskusja dotycząca napiwków w Polsce i w Stanach Zjednoczonych to dyskusja o zupełnie 2 innych rzeczach. W Stanach pracodawcy mają przyzwolenie na płacenie głodowych pensji pracownikom, wiedząc, że napiwki wyrównają ich zarobki, a nie oszukujmy się, napiwki są dawane tylko i wyłącznie w wyniku presji społecznej. W Polsce na szczęście nie jest to aż taką patologią, chociaż nie zawsze, bo znajdziecie niejedną knajpę, restaurację, kawiarnię, która zatrudnia swoich pracowników na czarno. Dla takich osób, często młodych, napiwki stanowią główną część ich źródła utrzymania i mogą po prostu stanowić o ich przeżyciu. Często jednak muszą dzielić się swoimi ciężko zarobionymi napiwkami na kelnerce z innymi pracownikami, chociażby z kuchni. To się akurat broni, bo no nie oszukujmy się, gdyby kuchnia nie przygotowała jedzenia, no to kelner no za nic by napiwku nie dostał, bo takiego jedzenia by nie doniósł. Jednak gorzej, jeżeli do podziału napiwków wtrąca się również pracodawca, który z jakiegoś dziwnego powodu decyduje, że w sumie to on udostępnia lokal, więc część tych napiwków powinna iść do niego. Broni się to pewnie w jakiś tam sposób, ale no nie oszukujmy się, jeżeli pracodawca nie stoi na barze, czy nie obsługuje klientów, za co sami pracownicy dostają nagrodę w postaci napiwku, no to sorry, ale zdecydowanie nie powinien brać w tym udziału i powinien sobie po prostu te kilka dodatkowych groszy odpuścić. No ale jeśli więc w Polsce nie musimy dawać napiwków, to dlaczego niektórzy je dają? Jeśli więc w Polsce nie trzeba dawać napiwków, to skąd wiedzieć, kiedy powinno się go zostawić, ile go dać i kto w zasadzie napiwki w Polsce daje? Tutaj wszystko zależy od miejsca. Wiadomo, im bardziej fancy miejsce, tym większa szansa na wysokie napiwki, ale też powinny być wyższe standardy obsługi. W fancy miejscach też jest trochę wyższa presja społeczna przez sam prestiż przestrzeni, przez co czujemy się zobligowani do w sumie zrekompensowania swojej obecności w danym miejscu. Jeśli jednak wy nie zostawicie tipa, to nie macie czym się przejmować. Jeżeli obsługa była dla was miła, albo z jakiegoś powodu byliście z niej zadowoleni, a nie stać was na to, żeby tipa zostawić, to warto po prostu obsłudze o tym powiedzieć, że miło spędziliście u nich czas i tyle. Nikogo tak naprawdę nie obchodzi, czy zostawisz tipa, czy nie. Raczej jest to miła niespodzianka, niezależnie od tego, jaka ta kwota ostatecznie będzie. Wiadomo, wrzucenie do słoika z tipami grosza jest postrzegane jako chamskie, ale jeżeli ktoś wrzuci 2 złote, to nie ma tutaj z czego się śmiać. Oczywiście znajdziemy osoby, które w zależności od swojej sytuacji finansowej zostawią ci 10, 20, a nawet 50 zł. Ba, nawet miałem raz taką sytuację. Co prawda delikwent był dość mocno wstawiony, była już późna godzina barowa, praktycznie zamykana, no i z jakiegoś powodu klient bardzo chciał podać mi rękę, no więc podałem mu tą rękę, nie pierwszy, nie ostatni pewnie raz tego wieczoru, no i kiedy rękę zabrałem, zobaczyłem w niej 200. Okej. Nie ma problemu. W normalnej sytuacji powiedziałbym, że dałeś mi 200, byczku, być może chciałeś mi dać po prostu 2 dychy. I tak naprawdę dopiero w domu dowiedziałem się, ile hajsów mogło mi wypaść z kieszeni, albo ktoś mógł mi po prostu podwędzić na starówce. Jeśli z jakiegoś powodu ten klient tego słucha, to dzięki wielkie, nie mam zielonego pojęcia, co za to kupiłem, ale na pewno mi się przydało. Jeśli więc z jakiegoś powodu zdecydujecie się nagrodzić pracę obsługi napiwkiem, to niezależnie od jego wysokości będzie to dla nich najwyższa forma uznania i po prostu będzie im miło. Jeśli miałbym iść tymi torami, to na napiwek z pewnością zasłużyliby twórcy Fallouta, z których część odpowiadała wcześniej za serial Westworld, który no nie do końca się udał, w przeciwieństwie do kolejnej świetnej adaptacji gry, jaką Fallout właśnie jest. Każdy zainteresowany serialem już albo go obejrzał, albo zbojkotował, bo takie głosy o dziwo też się zdarzyły. Nie będę więc skupiać się na ocenie serialu, który zarówno w oczach krytyków, jak i widzów zdobył bardzo wysokie oceny. Skupię się jednak na tych głośnych głosach, które serial starają się bojkotować, jeżeli to jest w ogóle właściwe słowo. Bo jak myślicie, z jakiego powodu może nam się nie podobać tak w zasadzie świetny i wysoko oceniany serial? Powiecie, że części fanów nie przypadły do gustu pewne zabiegi fabularne, jak na przykład zrównanie z powierzchnią Ziemi Shady Sands. I macie rację, bo takie głosy też się pojawiły. Ale jeśli chodzi o decyzje fabularne podejmowane przez twórców przy adaptacjach, to zawsze jakieś głosy przeciwne czy negatywne się pojawią, więc to nie jest niczym dziwnym, odłóżmy to na bok. Problem do serialu z jakiegoś powodu miały osoby, według których mityczna poprawność polityczna pojawia się w momencie wprowadzenia głównej bohaterki. Jest ona bohaterką właśnie, a nie bohaterem. I abstrahując już od tego, że gracz w grze ma możliwość zdecydowania, czy decyduje się na postać kobiecą, czy męską, to jednym z podnoszonych argumentów przeciwko Lucy jest to, że kobieta nie dałaby rady pokonać kilku facetów. Nie śmiejcie się, to prawda. Całe szczęście, że dla równowagi zobaczyliśmy scenę Gula, który również poradził sobie z kilkoma mężczyznami, a przecież na co dzień widzimy, jak jeden mężczyzna pokonuje 4 w bitce. W ogóle na co dzień widzimy Gula, ale nie będę tego kontrargumentu używał, bo jest on po prostu zbyt prosty i pasuje zawsze, jeżeli świat przedstawiony jest fantastyczny, to po prostu pod to możemy podpisać wszystko, więc ten argument jest fajny, śmieszny, ale po 48 wykorzystaniu przestaje jakkolwiek dziwić. Z jakiegoś powodu część społeczności graczy nie potrafi zaakceptować faktu, że kobieta mogłaby być bardziej sprawna fizyczna od nich. Być może dlatego każda tego typu decyzja podjęta przez showrunnerów budzi się z tak olbrzymim sprzeciwem, albo przynajmniej z tak głośnymi głosami sprzeciwu. Bo czy za nimi coś w ogóle idzie, to druga strona medalu. Ziemia zadrżała też dlatego, że w serialu pojawił się wątek osoby niebinarnej. Tutaj nie mam za bardzo co dodać, bo taki wątek tak naprawdę w ogóle się nie pojawił. Po prostu osoby niebinarne doczekały się swojej reprezentacji w serialu. Zresztą ta reprezentacja to było zaledwie 8-10 zdań wypowiedzianych przez cały ten show, gdzie z 3-4 można było wyciągnąć z kontekstu używanie zaimków bezosobowych. Więc no, jeżeli komuś to przeszkadza, okej. Ale nie powinno to psuć odbioru całego serialu, które ostatecznie jest świetnym dziełem, niezależnie od tego, czy rozumiemy taką decyzję twórców, czy nie. Z wieloma innymi decyzjami twórców na pewno byśmy się po prostu zgodzili. Ale ja wiem, że moim słuchaczom nie trzeba tego mówić, bo moi słuchacze są najmądrzejsi na świecie i ci wszyscy, którzy dotrwali do tego momentu, niech napiszą, co są mądrzy w komentarzu i być może najśmieszniejszy komentarz przeczytam w kolejnym odcinku, więc... No, jest o co walczyć, słuchajcie. Jeśli was to zastanawia, to na liczniku mam obecnie 30 minut materiału przygotowanego. Która minuta ma tego materiału to będzie, to zobaczymy po montażu. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko zmontować do czwartku, żeby wyrobić się terminowo z odcinkiem. Jeśli się to nie udało, to musicie mi bardzo wybaczyć. Ale teraz już przejdziemy do ostatniego tak naprawdę tematu odcinka. Tym razem na tapet weźmiemy nie serial, a film. I to, tak jak mówiłem wcześniej, jeden z najgorzej ocenianych filmów Romana Polańskiego i też notabene najnowszy. Mam na myśli The Palace. Obecnie ocena na IMDb to 5,4 na 10, co patrząc na dorobek reżysera, no jest bardzo niską oceną. Czy słusznie? Film opowiada o luksusowym szwajcarskim hotelu, do którego zlatuje się światowa śmietanka towarzyska w celu świętowania nowego milenium. Sam opis może już sugerować, że mamy tu do czynienia z komedią, celującą trochę w poziomy komedii zaprezentowane przez Wes Andersona w Grand Budapest Hotel, które osobiście uwielbiam, ale bardziej za sam styl Wesa Andersona, który po obejrzeniu kilku jego filmów jest już troszeczkę nudny. No i właśnie, jeżeli chodzi o nudę, to w tym filmie cudów nie uświadczymy. Od prosta historia, kolejna starająca się pokazać bogatych ekscentryków jako debili. Jako debili, których do porządku sprowadzać musi bardzo charyzmatyczny dyrektor hotelu, grany przez Oliviera Masucciego, którego możecie znać m.in. z Dark. Czy film jest zabawny? Nie wiem. Były momenty, w których śmiałem się naprawdę głośno, były momenty, w których wypuściłem szybciej powietrze nosem i były momenty, w których w żaden sposób nie reagowałem. Humor jest jednak kwestią subiektywną i w ogólnym rozrachunku film mnie całkiem rozbawił i bawiłem się naprawdę dobrze. Jeśli oczekujecie zabawnej i zagmatwanej, niesztampowej historii, to miło spędzicie tę godzinę 40. Jednak zakończenie jest takie, że nie powie wam niczego wprost, przez co może wydawać się nieco irytujące. Być może przy drugim obejrzeniu rzeczywiście więcej bym z niego wyciągnął, ale przy pierwszym pozostawia troszeczkę niesmak i ma się wrażenie, jakby film zbyt wcześnie się skończył. Z dziennikarskiego obowiązku wspomnę, że budżet na ten film wyniósł 17 milionów dolarów. Wiadomo, filmy kosztują, ale jednak w tym przypadku, poza lokalizacją i obsadą, to zastanawiam się, co mogło aż tak bardzo zwiększyć ten budżet. Szczególnie, że amerykański box office wyniósł za zaledwie 906 tysięcy dolarów. Dla wyjaśnienia, box office to ilość pieniędzy zarobionych w kinie w weekend otwarcia, czyli w premierowy weekend, w którym film został do kin wpuszczony. Dla porównania, Duna część druga w box office zarobiła prawie 700 milionów dolarów, a budżet jej wyniósł przy tym niecałe 190 milionów dolarów. Oczywiście nie ma sensu porównywać tych dwóch filmów, ale jednak w ten sposób łatwiej jest zauważyć, że The Palace mogło na siebie nawet nie zarobić, no bo w otwierający weekend wyciągnęło zaledwie 1/17 swojego budżetu. Oczywiście, te wszystkie pieniądze, które w kasach biletowych zostały wydane, nie idą w pełni do twórców filmu. W Europie i w Stanach są jakieś procenty, w ramach których pewna część zysków idzie rzeczywiście do twórców, ale pewna część zostaje po prostu w kinach czy u dystrybutora. Ale polecieliśmy, co? Od czasów współczesnych przez nuklearną przeszłość, na cofnięciu się do początku milenium skończywszy. Ciekawe, na jaką podróż zabiorę was w kolejny czwartek. Trzymajcie się i do usłyszenia.